rozmowy nocą.
Depresja, przemoc fizyczna oraz psychiczna, a także ogromna fala hejtu w internecie. To najczęstsze problemy, z jakimi borykają się młodzi ludzie. Dane statystyczne dotyczące depresji i prób samobójczych wśród młodzieży są po prostu zatrważające. Jak im pomóc? O tym w dzisiejszej audycji Rozmowy Nocą opowie psycholog Aleksandra Musielak, ekspert WSB. Alicja Samolewicz-Jeglicka, zapraszam. Kto się bardziej stresuje nowym rokiem szkolnym, który się rozpoczął, uczniowie czy rodzice?
Ja zawsze myślę, że jednak rodzice, a szczególnie jeżeli chodzi o dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole lub rozpoczynają naukę w szkole nowej, czyli jeżeli jest to przejście ze szkoły podstawowej do szkoły ponadpodstawowej, to myślę, że ten stres rodziców jednak jest zawsze większy, co nie oznacza, że dzieci się nie stresują.
Dlaczego rodzice? To my wiemy po prostu, co może czekać dziecko i się tak bardzo o nie martwimy?
Myślę, że to wynika z wielu różnych kwestii. Po pierwsze, rozpoczęcie nauki w szkole lub na kolejnym jej etapie to jest zawsze duża zmiana i w życiu dziecka, i w życiu całej rodziny. W przedszkolu jednak te godziny, kiedy dziecko chodzi do przedszkola, są bardziej stałe niż w szkole, jednak ten plan lekcji trzeba się zorganizować. Mhm. W szkole średniej często dochodzi kwestia dojazdów i tutaj się zastanawiamy, jak to zorganizować, czy dzieci sobie poradzą. No musimy pamiętać o tym też, że coraz więcej jednak ludzi mieszka poza miastem i to też często komplikuje kwestie dojazdów i tak naprawdę powoduje, że ten plan lekcji determinuje życie całej rodziny, bo to dziecko trzeba dowieźć. No a poza tym to jest kwestia tego, jak się dziecko odnajdzie w grupie rówieśniczej. Mm-hmm. To jest kwestia tego, czy sobie poradzi, a jak sobie poradzi trochę gorzej niż byśmy oczekiwali, to czy zaczynam myśleć o tym, czy to ja jestem dobrym rodzicem, bo może ja coś źle zrobiłem, może powinienem jednak, czy powinnam trochę bardziej się zaangażować. To są też pytania o to, kiedy dziecku pomagać, kiedy jednak już trochę odpuścić, kiedy to dziecko powinno być bardziej samodzielne, jak powinno wyglądać odrabianie lekcji, czy powinienem się angażować,
no
czy
właśnie,
nie.
Te pytania pojawiają się w głowie.
Dokładnie tak, więc no tutaj jest, ja zawsze powtarzam, że rodzic powinien dziecko wspierać, ale z drugiej strony też mieć jednak dużo zaufania do tego, że dziecko sobie poradzi w tej nowej sytuacji.
Uczniowie, młodzież ruszają stacjonarnie na szczęście, ale z takim dużym bagażem po tym, co się wydarzyło w pandemii. Z jakimi problemami najczęściej się boryka młodzież teraz? Depresja?
Statystyki tak, mówią o tym, że to jest depresja i niestety próby samobójcze. Ostatnie statystyki, jakie znam, czyli ze stycznia tego roku, niestety mówią o tym, że rok do roku ten wzrost udanych prób samobójczych to jest ponad 100% i niestety województwo pomorskie przoduje w tych statystykach. Jesteśmy na pierwszym miejscu. I to, że pojawia się depresja i dzieci podejmują próby targnięcia się na swoje życie, przyczyny tego są bardzo, bardzo różne i to jest kwestia i dużego odsetka dzieci, które deklarują, że czują się samotne. To pokazuje, że jednak jest problem z więziami społecznymi, bo ani te więzi w gronie rówieśników nie są silne i dobre. Mhm. Są jednak bardzo powierzchowne. To jest też wynik pandemii, ale nie tylko, bo to już wcześniej badania wskazywały na to, że jest taka tendencja. Pandemia ją oczywiście pogłębiła. Relacje z dorosłymi też nie są zbyt dobre i niestety też będą coraz gorsze, bo rodzice będą zabiegani i tak naprawdę sytuacja ekonomiczna, w której się w tej chwili znajdujemy, będzie powodowała, że będziemy jeszcze bardziej zabiegani i jeszcze bardziej zapracowani, bo będziemy walczyć o byt naszej rodziny, więc to ta samotność dzieci będzie się pogłębiała. Miejmy nadzieję, że ta nauka stacjonarna zostanie utrzymana. Natomiast to, że dzieci wracają do szkoły w trybie jednak stacjonarnym, powoduje też inne problemy, z którymi oni się stykają, a które też są niestety coraz bardziej powszechne.
Jakie?
Przemoc rówieśnicza, o której trochę mówimy, ale my mamy trochę inne wyobrażenie jako dorośli na temat tego, co jest przemocą.
A co jest przemocą wśród młodych ludzi?
Jest sporo agresji takiej fizycznej. Jednak tak naprawdę ta przemoc się przeniosła do internetu i teraz jest dużo przemocy też psychicznej, czyli jakieś wyzywania, ignorowania, wykluczania, grożenia tego, że twoje sekrety ujawnię, tak, w internecie. No niestety przerabiania różnego rodzaju zdjęć, hejtu w internecie. I to jest coś, o czym my dorośli trochę zapominamy i nie bierzemy pod uwagę tego, że to życie rówieśnicze się przeniosło jednak do internetu i tam się sporo dzieje i często to nam umyka.
To jak wyłapać ten moment, że coś się u dziecka zaczyna dziać?
tego momentu się nie do końca da wyłapać, bo ten moment, w którym się zaczyna coś dziać, to jest tak naprawdę moment, w którym my sprawdzamy, jak ta nasza relacja z dzieckiem wygląda. I jeżeli nie mamy zbudowanej dobrej relacji, jeżeli te więzi nie są na tyle silne, że dziecko ma do nas zaufanie i przychodzi i mówi, to też musimy wiedzieć, jakby jak dziecko mówi, bo dziecko bardzo często nie mówi wprost o tym, co się dzieje. Nie tylko z tego powodu, że czasami nie wie, jak to powiedzieć, boi się, ale też bardzo często z powodu tego, że chce chronić rodzica, po prostu z troski o nas, tak? Nie chce, żebyśmy się zamartwiali, żebyśmy się obawiali, ma nadzieję, że jakoś samo sobie poradzi. I musimy pamiętać, że językiem dziecka jest jego zachowanie. Jeżeli my dobrze znamy swoje dziecko, to po prostu zaczniemy widzieć, że coś się zmieniło w jego zachowaniu, że zaczęło się może wycofywać, zamykać, że może jest coraz bardziej zmęczone, jakoś mniej wychodzi z domu, mniej czasu poświęca na swoje pasje i wtedy należy z dzieckiem zacząć rozmawiać, co się takiego dzieje, czy jakoś mogę ci pomóc. Nie zawsze jest tak, że dziecko się od razu otworzy, więc ważne jest, żeby był ten komunikat i żeby było takie wsparcie, żebyśmy przytulili. Jeśli chodzi o nastolatków, no to niestety, tutaj zawsze powtarzam, że wychowujemy dziecko do 15 roku życia. Jeżeli pójdzie później w tych starszych klasach, a niestety tam zaczyna się coś psuć, w szkole średniej niestety też nie zawsze te relacje się układają w nowej klasie tak, jak powinny. Tym bardziej teraz jest duże zagrożenie, te klasy będą duże, po 30 kilka osób. Trudno jest, żeby tutaj się te relacje ze wszystkimi dobrze poukładały, żeby ta integracja jakoś dobrze przeszła. Niestety też kolejny problem, który wpływa i na naszą relację, i na to, w jaki sposób dzieci później sobie z różnymi rzeczami radzą, to jest też presja, którą wywierają wszyscy, jeśli chodzi o naukę. To, jaka jest presja na naukę, na dobre stopnie w tej chwili, to jest niesamowite. To też nie jest przypadek, że w gabinetach psychologicznych jest najwięcej dzieci z klas ósmych i z ostatnich klas szkół średnich, z liceów, które...
Czyli tuż przed wyborem nowej szkoły,
przede
studiów.
Przede wszystkim przed egzaminami. Mm-hmm. I tą presję wywołują i rodzice, i nauczyciele, i też no niestety często inni uczniowie, kiedy się porównujemy. I prawda jest taka, że takich dzieci z depresjami jest też bardzo dużo w dobrych liceach, bo tam po prostu jest cały czas presja na wyniki, na to, żeby zdawalność matury była duża. To jest efekt też niestety nieszczęsnych rankingów szkół, tak? Szkoły w ten sposób walczą o uczniów. Tak jak wcześniej mówiłam o tym, że rodzice, jeśli chodzi o wyniki w nauce swojego dziecka, to często, nawet nie w sposób nieświadomy, uważają, że to świadczy o tym, jakim są rodzicem, że jeżeli dziecko ma dobre stopnie, to znaczy, że oni są dobrymi rodzicami. Tak bardzo często niestety nauczyciele uważają, że to, jak dzieci zdadzą egzamin ósmoklasisty czy maturę, świadczy o tym, jakimi oni są nauczycielami.
Czyli to dziecko takie osaczone jest z każdej strony.
Tak. I problemem, z którym jakbym miała to wszystko wrzucić do jednego worka i nazwać jednym słowem, to użyłabym słowa stres. To, w jakim stresie żyją dzieci i młodzież, myślę, że jest absolutnie nieporównywalna do tego, jak to było, kiedy my byliśmy dziećmi i byliśmy w wieku nastoletnim. Myślę, że też jeśli chodzi o taką presję w szkole i ze strony środowiska, to my jednak też jako dorośli tego stresu mamy trochę mniej, bo ja zawsze powtarzam, że dorosły człowiek, przynajmniej w teorii, pracuje na etacie 40 godzin w tygodniu. Plan jest tak ułożony i podstawa programowa, że w tej chwili w ósmych klasach dzieci mają prawie 40 godzin samych lekcji. W szkołach średnich tak, dokładnie, jest tak samo, tych lekcji jest więcej, a przychodzą do domu i jeszcze muszą się uczyć, odrabiać prace domowe, robić projekty i tak dalej, chodzić na jakieś korepetycje i właściwie nie zostaje czasu ani na relaks, ani na jakieś rozwijanie pasji i tak dalej, i tak dalej. Więc
jak możemy pomóc dzieciom, my rodzice czy nauczyciele, widząc i słysząc to, co pani powiedziała o tym stresie?
Przede wszystkim umieszczać to w takim kontekście, że szkoła to nie jest jakby całe życie. Także bardzo ważne jest to, co się dzieje poza szkołą. Tutaj znowu apel do rodziców, który ja zawsze, jak mam okazję, przed rozpoczęciem roku szkolnego wymawiam. Pamiętajmy o tym, żeby dzieci miały tą szansę na odpoczynek. Nie ładujmy nie wiadomo ile tych zajęć pozalekcyjnych. Niech kilka popołudni w tygodniu będzie wolnych i niech przynajmniej jeden dzień w weekend będzie taki, że dziecko ma czas na to, żeby nic nie porobić, tak? Żeby się po prostu ponudzić. Nuda jest bardzo ważna w życiu dziecka, bo ona też pobudza pobudza kreatywność. Jak się nudzę, to muszę coś wymyśleć, żeby to napięcie z siebie zdjąć i muszą mieć jak naładować baterie. Więc przede wszystkim dbajmy o to, żeby dzieci miały czas na odpoczynek, żeby się wysypiały, żeby miały czas na to, żeby spędzać wolne popołudnia czy weekendy z rówieśnikami. Dbajmy o relacje. To jest takie słowo, które ciągle pada z ust psychologów, ale relacje są czynnikiem chroniącym w bardzo wielu kwestiach właśnie przy rozwoju depresji, czy przy próbach samobójczych, które mogą być efektem depresji, czy kwestiach samookaleczeń, które też są dużą trudnością w tej chwili wśród młodzieży, czy w kwestiach właśnie w ogóle związanych ze zdrowiem psychicznym, takimi jak uzależnienia i mnóstwo innych.
Takie podstawowe wskazówki dla rodziców, tych uczniów, którzy właśnie zmieniają szkołę. Troszeczkę odpuścić.
Przede wszystkim odpuścić i rozmawiać. Wiem, że w tym roku było bardzo trudno i nie zawsze było tak, że dziecko miało możliwość wyboru szkoły. Trochę niektóre dzieci po prostu się dostały już tam, gdzie się dostały. Więc jeżeli pojawi się taka kwestia, że dziecko będzie mówiło, że ono do tej szkoły nie chce chodzić, że z jakiegoś powodu ma jakieś trudności, że myśli o zmianie szkoły, to trzeba tych głosów wysłuchać, dowiedzieć się, o co chodzi, jaka jest prawdziwa przyczyna. Ta zmiana szkoły pewnie będzie trudna, natomiast niestety, ale trzeba się zastanowić, jakie jest rozwiązanie. Ja mogę podać przykład z ostatniego tygodnia. Dziewczynki w gabinecie, która jest w liceum, zdiagnozowaną depresją, leczoną również farmakologicznie, jest pod opieką lekarza psychiatry. Jest w tej chwili w dużym stresie przed powrotem do szkoły i jak rozmawiałam z rodzicami o tym, że no szkoła musi się dowiedzieć o tym, jaki jest stan psychiczny tego dziecka, no to usłyszałam, że nauczyciele jej nie odpuszczą, nie pozwolą jej trochę swoim tempem, żeby ona się ustabilizowała i najprawdopodobniej będzie tak, że jej nie dopuszczą do matury. Mówię, okej, tylko że jak ona nie stanie na nogi, to ona do tej matury i tak nie podejdzie, mimo tego, że to nie jest w tym roku. To jest jeszcze chyba 2 lata, jeżeli dobrze pamiętam. Więc no, musimy znaleźć jakieś rozwiązanie, bo wygląda na to, że czy będziemy mieć współpracujących nauczycieli, czy nie, to na końcu jest ten sam finał, czyli to, że ona do tej matury nie podejdzie. Więc być może trzeba będzie rozważyć, nie wiem, kwestię indywidualnego toku, indywidualnego nauczania, czy ewentualnie właśnie zmiany szkoły, co wiadomo, że będzie trudne.
Inne problemy pojawiają się w gabinecie, w szkole, a inne, jak ktoś prowadzi po prostu gabinet, czy to są te same?
To są te same problemy, tylko sposoby ich rozwiązania są zupełnie różne, no bo nie oszukujmy się, mimo tego, że jest psycholog w szkole, to on przy tej ilości uczniów i przy tej ilości uczniów z trudnościami jest interwentem. Nie ma możliwości. Ja zawsze powtarzam, że szkoła nie jest miejscem na terapię, bo to jest też kwestia tego, w jaki sposób jest ustawiony psycholog w szkole. O tajemnicy zawodowej można zapomnieć. To wynika tak naprawdę z prawa i z tego, jak w strukturze szkoły jest umiejscowiony psycholog, o tym, że tak naprawdę musi o wszystkim poinformować dyrektora, więc jeżeli dziecko się tnie, jeżeli dziecko ma, właśnie podejrzewamy, że ma depresję i tak dalej, to są wszystko informacje, które my musimy podać dyrekcji, czy jeżeli dochodzi do jakiejś przemocy w domu i tak dalej, to nie są rzeczy, które zostają tak jak w gabinecie między tylko krągiem zainteresowanych osób, tylko tak naprawdę jest to kwestia tego, że to się bardzo często niestety roznosi po szkole. I tutaj z kolei apel do nauczycieli, aby nie wypytywali psychologa szkolnego o to, o czym rozmawia uczeń z nim w gabinecie, bo my nie mamy prawa tego powiedzieć, a to z kolei też podburza zaufanie nasze dzieci do nas, więc tutaj musimy wszyscy jako dorośli być bardzo, bardzo ostrożni. I to jest super, że psychologów w szkołach jest coraz więcej, ale ich dalej jest za mało. Tak naprawdę taki psycholog, który pracuje w szkole, w której jest 900 uczniów, to no tak. De facto dopóki ten uczeń nie przyjdzie to nie wyłapie, chyba że ma uważnych nauczycieli i takich, którzy przyjdą i powiedzą, słuchaj, ten uczeń czy uczennica mnie niepokoją, proszę przyjrzyj się, porozmawiaj, ja też spróbuję porozmawiać i namówić, żeby do ciebie przyszedł czy przyszła i żebyście porozmawiali.
Może to pytanie będzie takie, skąd ta depresja?
Po pierwsze musimy pamiętać o tym, że ten układ nerwowy jest jeszcze niedojrzały i my jako dorośli często nie radzimy sobie z tym stresem, tak? Jeżeli jest zbyt duże obciążenie, nie wiem, mamy stres w pracy, coś się jeszcze dzieje w rodzinie, nie wiem, jest jakaś choroba, właśnie problemy finansowe, które no gdzieś tam zaczną nas trochę wszystkich w tej chwili dotykać, to jest tak, że my, że jesteśmy przeciążeni i czasami gdzieś tam potrzebujemy czy więcej odpoczynku, czy potrzebujemy też, nie wiem, pójść do lekarza, czy z kimś porozmawiać. Dzieci, po pierwsze, ich układ nerwowy z definicji sobie gorzej radzi z tym obciążeniem. Po drugie, w mojej ocenie naprawdę mają za mało czasu na to, żeby się zregenerować, że ten układ nerwowy jednak no, nie ma tyle odpoczynku, ile powinien mieć, bo to też muszą rodzice mieć tego świadomość, że to, że dziecko idzie spać do swojego pokoju, to nie oznacza, że ono w nim śpi. Bardzo często, jeżeli nie mamy kontroli rodzicielskiej lub nie zabieramy telefonu, to po prostu tam się toczy inne życie jeszcze w telefonie, na komunikatorach, czy też oglądanie. I z jednej strony to jest takie trochę błędne koło, bo dzieci mówią, że nie mogą zasnąć, więc sięgają po telefon, a z drugiej strony ten telefon czy tablet nie ułatwiają im zasypiania. Więc tak naprawdę jakbym miała taki łańcuch pokazać, to na końcu jest depresja. Mam nadzieję, że na końcu nie ma tego kolejnego etapu, czyli podjęcie próby samobójczej. Wcześniej jest ten stres, a do tego stresu kumulacja różnych czynników, tak? Czyli właśnie i tej presji związanej z nauką, i samotności, i tego, że nie wiem, nie mam z kim porozmawiać, że jestem trochę zostawiony sam sobie. Właśnie też nieodpowiedniego, niehigienicznego trybu życia, no bo powiedzmy sobie szczerze, dzieci teraz gorzej jedzą, mniej się ruszają, mniej odpoczywają, a w profilaktyce depresji, ale również w jej leczeniu, ten zdrowy tryb życia jest jednym z bardzo ważnych czynników. Ważne jest to, żeby się wysypiać, regularnie jeść, regularnie się nawadniać, odpoczywać, wystawiać się na słońce, tak, żeby odpowiednio mieć ilość witaminy D i tak dalej, i tak dalej. Powiedziałabym, że stres to jest przyczyna, a do tego stresu jak bardzo dużo różnych czynników, za które my dorośli tak naprawdę jesteśmy odpowiedzialni.
Da się postawić taką tamę, żeby te liczby w końcu zaczęły maleć albo żeby się zatrzymały?
Myślę, że to wymaga bardzo dużej współpracy i na różnych szczeblach tak naprawdę, no bo pierwszym czynnikiem to są rodzice, którzy powinni trochę więcej czasu swoim dzieciom poświęcać i też jednak bardziej je wspierać, więcej rozmawiać i więcej czasu na te relacje poświęcać. Drugi czynnik to są nauczyciele, dokładnie to samo. Ja zawsze mówiłam swoim nauczycielom w szkole, że ósmoklasistom trzeba odpuścić wszystkie te przedmioty, z których nie zdają później egzaminu. Wiem, że to nie jest popularne, ale jeżeli będziemy, jak to się mówi kolokwialnie, cisnąć ze wszystkich przedmiotów, to efekt będzie tego taki, że oni ze stresu albo nie napiszą tego egzaminu, albo napiszą go gorzej niż by mogli. Druga ta bańka to są nauczyciele. No a trzecia to jest cała kwestia profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w której wiemy, że tak naprawdę jest zapaść i pojawiają się różnego rodzaju pomysły na to, co z tym zrobić. Teraz jest ten cały program ośrodków prewencyjnych, między innymi na Gdańskim Srebrzysku została otwarta poradnia, do której mają dostęp dzieci i młodzież z całego województwa, ale to jest dalej za mało. Mało tego, jest kwestia dostępu, to już ten ostatni czynnik, do lekarzy, psychiatrów, których jest dalej za mało i tak naprawdę w moim przekonaniu to jest taki moment, w którym nasze władze powinny się zastanowić, czy nie powinniśmy zacząć, nie wiem, osobom, które chcą robić specjalizację z psychiatrii dziecięcej, być może w jakimś stopniu finansować studia, robić jakieś dopłaty, bo w Polsce jest w tej chwili 400 czynnych psychiatrów dziecięcych i są województwa, w których w ogóle nie ma dostępu do żadnego lekarza specjalisty, tak?
Jest jakieś światełko w tunelu?
Pojawiają się, tak jak powiedziałam, różne pomysły i różne rozwiązania, one są wdrażane. To jest oczywiście kwestia finansów i takiego, powiedziałabym, planu dla zdrowia psychicznego, programu dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży na lata, bo to nie jest kwestia, którą my rozwiążemy w tej chwili, a statystyki, badania, no i pewnie obserwacja każdego z nas jednoznacznie mówi, że ta tendencja jest wzrostowa, jeśli chodzi o liczbę dzieci zapadających na depresję i różnego innego rodzaju zaburzenia psychiczne.
Rozmowy nocą.